Proszę Państwa, w naszym studiu Przemysław Słomski, autor bloga ekonomicznego Słomski US.
Witam Państwa.
Dobry wieczór, witamy serdecznie. Ja powiedziałem, że to Mission Impossible, bo przekonać Polaka o tym, że mimo bardzo skromnych zarobków, takich od pierwszego do pierwszego, wystarczających często co najwyżej, to jednak ma jakieś możliwości odkładania pieniędzy, ba, może nawet określimy to mianem inwestowania. To możliwe w ogóle do zrobienia, czy niekoniecznie?
To raczej trzeba na to patrzeć jako na dylemat moralny, tak naprawdę. Dlatego, że jesteśmy zobligowani prawnie do tego, żeby odprowadzać składki na ZUS. I wiemy już dzisiaj, że z tych składek niewiele będziemy mieli do dyspozycji, gdy przyjdzie ten czas. Wiadomo, że emeryturki będą skromne, albo może ich nie być wcale. Są takie obawy. Może się z tym zupełnie załamać. To się już zdarzało i może się zdarzyć. I co w tej sytuacji zrobić? Czy trzymać się litery prawa i odprowadzać składki na ZUS, wiedząc, że nic z tego nie będziemy mieli, albo bardzo malutko? Czy może te pieniądze oszczędzać we własnym zakresie? Natomiast kwestia oszczędzania to jest kwestia przede wszystkim nawyków, bo są ludzie, którzy zarabiają bardzo mało i oszczędzają po 10, 20, 50 zł miesięcznie, znam takich, a są ludzie, którzy zarabiają ogromne pieniądze idące w 5, 10 tysięcy złotych, którzy nie oszczędzają nic, także to jest stan umysłu.
Stan umysłu. Czy my nie rozumiemy pewnych takich zupełnie matematycznych zagadnień, typu na przykład potęga, siła procentu składanego?
Procent składany się nie sprawdza, mam wrażenie, bo to jest tak, że symulacje pokazują, że jeżeli będziemy sobie oszczędzać, to procenty zaczną nam się kumulować. Ktoś kiedyś policzył, że gdyby w czasach Chrystusa mieć jednego solida, to dzisiaj trzeba by mieć złota o wadze całego Układu Słonecznego. To nie działa. Raz na jakiś czas przychodzi taka sytuacja, że jest wymiana pieniędzy, obcina się 6 zer albo 8, albo w ogóle się pieniądze idą do kosza i to przestaje mieć znaczenie.
Znaczy rozumiem, że to musiałyby być stałe pewne sumy, żeby procent składany rzeczywiście pokazywał swoją siłę.
Tak, ja ostatnio widziałem taki artykuł, w którym ktoś liczył, że jeżeli będziemy odkładać po 200 zł przez 30 lat, to będziemy mieli ileś tam setek tysięcy.
I można... 100 tysięcy.
Tak, 100 tysięcy. No to można sobie to wyobrazić, że ktoś w roku 55 odkładał po 200 zł i w 95 miał 100 tysięcy. Tak, tylko że te 100 tysięcy mu wymieniono na 10 zł. Tak wygląda oszczędzanie w papierowych pieniądzach.
Czy w banku po prostu?
Nie, po prostu system walutowy papierowy, oparty na walucie papierowej, takie jak złotówka, nie wiem, dolar, czy jakakolwiek inna papierowa waluta, euro, one się nie nadają do długoterminowego oszczędzania. Dlatego, że raz na jakiś czas przychodzi taki moment, że te pieniądze, ta waluta papierowa traci zupełnie wartość i ile by się nie oszczędziło milionów, to te nie mają żadnego znaczenia te słowa. Milion, miliard.
Czyli jak sobie planujemy na 40 lat to, co się będzie z nami działo...
Można sobie spokojnie odpuścić oszczędzanie w złotówkach. Tak samo jak ZUS. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację.
A oszczędzanie w innych walutach?
Inne waluty są też... Wszystkie waluty są zasadnicze na świecie w tej chwili papierowe, czyli dotknięte są tą samą niedoskonałością.
No dobrze, a przykładu ZUS-u chciał pan użyć.
Tak, no wyobraźmy sobie taką sytuację. No, matematyka obowiązuje, tak? To jest niestety taka przykra przypadłość dotycząca tego naszego świata, że matematyka obowiązuje. Wszystkie dane, którymi dysponujemy, wskazują na to, że się system zawali ZUS-owski, że to jest piramida finansowa. No to politycy będą dodrukować pieniądze. Po prostu wygenerują złotówki, każą uruchomić pasy drukarskie. Proszę się nie przejmować tam jakimiś zapisami ustawowymi, że nie wolno. To się zmieni to. No. Politycy przecież ustawiają prawo. To jest ich robota. Więc gdy się zacznie dodruk taki masowy, no to pojawi się hiperinflacja, tak jak już wcześniej było. I owszem, wypłacą emeryturę, ale
nic nie będą warte.
Tak jest.
No tak, no tylko się zastanawiam, a kto ma niby mieć prawo do takiego do druku pieniądza? No na razie to do kreacji pieniądza prawo mają banki.
No tak, to jest niestety tak, że nie ma systemu idealnego. Świat jest niedoskonały i były różne systemy historycznie i każdy miał jakieś wady. System przecież pieniądza złotego, który ma tak wielu dzisiaj zwolenników, wróćmy, mówi się, do standardu złota, żeby to była taka kotwica, żeby nie można było generować.
Ileż by to kosztowało?
Tak, nie, no to można wyliczyć. Gdzieś na blogu są takie wyliczenia u mnie. Ale myślę, że to też nie był idealny system. Przecież bańki spekulacyjne na giełdach powstawały w czasie, gdy obowiązywał ten system. Były ogromne depresje. Przecież depresja lat 30. była w systemie pieniądza złotego. Więc to nie jest żaden ratunek. Nie ma idealnego systemu.
Jasne. Czyli zatem, gdyby wrócić do naszego pierwszego stwierdzenia, da się namówić mało zarabiającego Polaka do tego, żeby coś odkładał, a potem nawet to odkładanie, żeby nazwać inwestowaniem?
Ja ze swojej praktyki zawodowej wiem, że są ludzie, którzy oszczędzają bardzo skromne pieniądze. Przychodzą do mnie ludzie z kwotą typu 100-200 zł miesięcznie, kupują za to uncję, dwie uncje, trzy uncje srebra albo gram złota i tak co miesiąc widzę tą samą osobę, 10, puka do drzwi i mówi: to znowu ja.
Aha, czyli nawiązuje pan do swoich doświadczeń zawodowych,
tak,
bo obrotem kruszcami pan się
między innymi również
trudni. No ale teraz jak to wygląda, bo ja pamiętam, jak upadł Lehman Brothers, to pamiętam taką też u nas w studiu malowniczą opowieść jednego z przedstawicieli Mennicy Państwowej, jak to przyjechał jakiś jegomość, kupił mnóstwo złotych monet, sztabek, no złota materialnie, nawet wózkiem widłowym mu to do bagażnika samochodu podano, to on wtedy postąpił tak, jak trzeba, bo przecież...
Nie, dlatego, że to działo w panice. Mm-hmm. To takie gwałtowne podejmowanie takich gwałtownych ruchów jest nigdy niewskazane. Trzeba mieć... Ja myślę, że takie stopniowe dokupywanie sobie jakichś rzeczy ze złota na przykład, to jest rozsądne i też nie całego kapitału, bo to wtedy się zaczyna robić spekulacja. My mówimy, ja postuluję, że każdy po prostu powinien mieć jakąś poduszkę finansową, jakieś oszczędności. No złoto ma pewne plusy. No, nie może się komornik na przykład pomylić i przez przypadek zająć złota, no bo są takie sytuacje, prawda, że komornik się myli, komuś wchodzi na konto bankowe. No ze złotem tego nie zrobi. I wie pan, zdarzają się takie sytuacje, że bankowość pada, weźmy taką Grecję, czy Stany po zamachach wrześniowych. Nawet w takich ekstremalnych sytuacjach obrót złotem funkcjonuje i będzie funkcjonował. Także można wziąć złotą monetę i wymienić ją na cokolwiek.
Aha, czyli jeżeli handlować kruszcami, to takimi materialnymi, tak. Bo można też w jakieś fundusze wchodzić.
Można, ale to jest ubezpieczenie od końca świata. Tak na to się mówi w branży.
Bo podwójne ryzyko, bo nie, i kursowe nie, do dolara
nie,
i
nie,
tego
nie. Chodzi o to, że posiadając złoto, człowiek się zabezpiecza przed krachem systemowym. Natomiast jak się ma to złoto elektroniczne, no to nie jest to żadne zabezpieczenie przed krachem systemowym, bo jak nastąpi krach systemowy, to złoto elektroniczne przestaje istnieć.
No, także... prawda, jest tylko zapisem.
Tak jest tylko
akcje
zapisem.
Akcje firm na przykład też są tylko i wyłącznie zapisem. I co wtedy, jak ten system pada? Ale rzecz następująca też mnie nurtuje. No, parę lat temu złoto notowało rekordowe, prawda, wręcz kursy. Jakby ktoś 4 lata temu kupił,
tak,
a teraz chciał sprzedać, to by nie stracił przypadkiem?
Straciłby.
Prawda?
Oczywiście, no ale to jest naturalna kolej rzeczy, niestety. To jest tak. Ja mam ubezpieczenie na samochód autokasko. Kupiłem go rok temu, nie miałem wypadku, czyli straciłem. Tak? No, więc to w ten sposób nie można rozpatrywać. Złoto jest też formą ubezpieczenia się od takich nieprzyjemnych sytuacji, że dojdzie właśnie do jakiegoś krachu. Na przykład Putin dojdzie do wniosku, że jednak zielonych ludzików do Polski wysłać. Przecież jak się popatrzy na historię naszego kraju przez ostatnie kilkaset lat, to my żyjemy w takich czasach, które są niepamiętne. Tak? Nie było takiego długiego okresu pokoju w ciągu ostatniego 1000 lat. Może przed potopem szwedzkim, przez chwilę, gdzieś na Mazowszu. Ale tak poza tym, to właściwie każde pokolenie miało taką sytuację, że wymiana pieniędzy, wojna, okupacja, Jaruzelski wyprowadza czołgi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także no, wypada być ostrożnym, żyjąc w Polsce, tak?
No, ale są to szczęśliwe kraje, które tego nie doświadczyły, natomiast one też są pewnym wyjątkiem. Stąd nie jest aż tak nietypowe.
Generalnie to, każda waluta papierowa ma to do siebie, że mówi się tak naukowo, że w wektorze czasu traci siłę nabywczą, czyli mówiąc po ludzku, traci wartość wraz z upływem czasu. No i to dotyka każdą walutę, nawet dolar amerykański, który jest, czy funt brytyjski, które są to waluty no jakby najbardziej poważne na świecie. Nawet one mocno tracą swoją wartość. Funt, na przykład funt sterling to było pół kilo czystego srebra.
No stąd nazwa.
Stąd nazwa. A dziś, czyli pół kilo srebra to jest gdzieś na, jak to się mówi, na dzisiejsze pieniądze 1000 złotych, czy tam 1000, no powiedzmy 1000 złotych, a funt jest warty 4, czy tam 5, 5,50, o. No to jest jednak różnica.
Oczywiście, no ale to tak z każdą walutą.
No właśnie, dlatego walut papierowych należy unikać.
Czyli właściwie z całego repertuaru różnych zastosowań naszych jakichś choćby najskromniejszych oszczędności pan widzi, że złoto, że w ogóle kruszce, tak? Że to jest to wyjście na przyszłość.
Tak, kruszce to jest może, no, każdy musi sobie jakoś swoje życie i plany finansowe przemyśleć i ułożyć. Ja się nie czuję na siłach w tym, żeby dawać uniwersalnych rad. Ja tylko sugeruję, że warto przemyśleć, czy część drobną swoich pieniędzy nie zabezpieczyć w czymś, co jest wymierne, dotykalne i nie podlega takiemu zniszczeniu jak papierowe pieniądze.
No dobrze, ale też można myśleć o innych formach. No na przykład kupowanie nieruchomości.
No właśnie, dlatego że posiadanie złota czy kupno złota to nie jest inwestycja. Inwestowanie to jest takie lokowanie swojego kapitału, które ma przynieść zysk jakiś, tak? W jakiejś perspektywie, na przykład co miesiąc mam jakiś z tego mieć zysk, a przecież złoto żadnych odsetek nie przynosi. Złoto nie jest inwestycją, złoto można by powiedzieć raczej jest jakąś lokatą, zamrożeniem pieniędzy. Owszem, najlepiej jest osiągnąć jakiś pasywny dochód, mieć jakąś taką inwestycję typu nieruchomość, coś co nam przynosi stały dochód, ale niestety w dzisiejszych czasach jest trudno takie inwestycje. Czy rozmawiam z inwestorami małymi czy większymi, oni są wszyscy zdesperowani, bo trudno znaleźć coś, jakąś nieruchomość, która przyniesie godziwy zwrot z inwestycji.
Ba, no jeszcze dodając zagrożenie zielonymi ludzikami.
Też.
No niech pan sobie pod uwagę,
niech pan sobie wyobraźni księgi wieczyste na Krymie. Jaki jest ich teraz stan?
Tak, o tym też myślałem.
Właśnie.
A jeszcze rzecz następująca, bo cały czas myślę, że inwestując, lokując w czymś, to popełniamy pewien błąd, bo jak widzimy, że coś rośnie, to zaczyna być dla nas wiarygodne.
Tak jest.
I kupujemy w takiej górce, od jak to złoto, prawda? Chociażby tak. 4-5 lat temu, a teraz no, trochę mielibyśmy mniej.
Dlatego rozkłada się zakupy w czasie i cena się wtedy uśrednia. Na tym polega regularne oszczędzanie i to jest jeden z zysków.
No dobrze, a co się ostatnio z platyną takiego wydarzyło, że platyna była tak szczególnie atrakcyjna i można było kilkudziesięcioprocentowy zysk odnieść?
No jest taka sytuacja, że metali inwestycyjnych na rynku jest nie za wiele, dlatego że wiemy już, jest to fakt, że były manipulacje pewne na rynku kosztami, platyną, srebrem czy złotem. Robiły to banki w Londynie i w Szwajcarii. Już są tutaj dochodzenia i prowadzone przez prokuratury. W efekcie ceny były tak zmanipulowane, że doprowadziło to do zaniku towaru z półek. Po prostu ceny były zbyt niskie i kopalniom się tego nie opłaca robić. W związku z tym monety platynowe są bardzo trudno dostępne na tą chwilę. Czy sztabki,
bo są tanie.
Bo są sztucznie tanie i w tej cenie, która jest oficjalna i wynika z cen giełdowych, nikt ich nie będzie produkował ani sprzedawał.
Czyli ktoś specjalnie taki trend wytworzył, żeby na tym zarobić, tak?
Tak.
A wiadomo kto?
No wiadomo, no, prokuratura w Szwajcarii podejrzewa jak zwykle te duże banki, które spowodowały nam te wszystkie kryzysy z poprzednich lat.
Aha, i ja rozumiem, że jak jest tak nisko, wszyscy rzucają się, żeby...
Tak, no proszę sobie wyobrazić, że nagle...
kupić, tak?
Tak, no, ludzie są najczęściej racjonalni, czyli jeżeli coś się stanie, to kupują. cały czas tak trwa. Jeżeli by dolary były po złotówce jutro w kantorze, no to by pan sobie chyba kupił parę set tak no, na zapas, to, ale żeby się przydało.
No ale też bym się zastanawiał, że... za jedną złotówkę mam też złotówkę wtedy.
No właśnie, no tak, no ale jednak ludzie korzystają z okazji. Srebro jest również coraz ciężej dostępne. Rekordowe są ilości sprzedawanych monet. Mennice i kopalnie się nie wyrabiają. I są kolejki. U mnie teraz jest taka sytuacja, że na niektóre rzeczy sam czekam miesiąc, dwa. Żebym ja dostał towar, za który zapłaciłem.
Aha, rozumiem. Czyli cały czas to nie jest zapis, nie o tym mówimy, jakiś zapis w jakimś funduszu, który obraca złotem, platyną, srebrem, tylko kupowanie, jak rozumiem, sztabek, tak?
No, czy monet.
Albo monet.
Tak.
No i teraz to jest rynek no też pewnie wymagający czegoś takiego jak bezpieczne miejsce, gdzie można to składować. To tak jak, nie wiem, tak polskie złoto w Londynie, prawda?
Słyszał pan o takim pojęciu bank ziemski? Bank ziemski polega na tym, że się bierze łopatę, idzie się na zewnątrz, gdzie szuka się kawałka ziemi, kopie się dziurę i się wrzuca. Jest bank ziemski.
Bank ziemski, no jest to jakieś wyjście.
I to się od tysięcy lat w ten sposób kręci. Co jakiś czas się coś znajduje, ktoś takiego depozytu, właściciel nie. Szacuje się, że na naszej planecie jest jakieś 3000 ton złota zdeponowanego w takich...
W ziemi.
W banku ziemskim.
W bankach ziemskich.
Czyli w dziurach. Gdzieś w dziuplach jakiś, tak, pod chodnikami, nie wiem, na dnie oceanu.
No ale jeżeli to jest jakiś trend, no to też Polacy powinni mieć coraz więcej sejfów
nie mają,
w domach.
Nie mają.
Czyli to jest branża, w którą warto wejść,
ale
tak?
Proszę zadzwonić do dowolnego banku w Polsce i zapytać się, czy jest możliwość wypożyczenia, czy wynajęcia skrytki sejfowej. No to pani powie, że trzeba, proszę pana, zapisy są na... Prędzej pan się do chirurga dostanie... W tak zwanej kasie chorych, niż tu pan u nas w kolejce się doczeka do kasy, żeby wynająć.
Czyli?
Bo banki w to nie bawią, a popyt jest gigantyczny na takie skrytki.
Czyli to też jakaś nisza, można by na tym pieniądze dobre
można,
robić.
Można, no ale trzeba być instytucją zaufania publicznego, trzeba być bankiem, żeby taki biznes robić. A banki się nie chcą bawić, bo banki idą obecnie w stronę obrotu bezgotówkowego. Przychodzi się do banku, na przykład ING, i mówi się, chciałby wpłacić 100 zł, a pani mówi, ja panie, my tutaj jesteśmy bankiem, tu pieniędzy nie mamy.
To co, proszę,
jest
to przez
kpina
internet
w ogóle.
Zrobić.
Tak, nie pan te 100 zł przez internet
nie,
płaci.
Ale no to jest cięcie kosztów, no wszystkich nas nogą do tego internetu
tak,
upchnięto.
Tak, tak,
no.
tak, to jest cięcie kosztów, ale cięcie kosztów absurdalne, bo są takie kraje, że jest prawo bankowe i w tym prawie bankowym jest napisane, ty banku dostajesz koncesję na bycie bankiem, ale pod warunkiem, że a, będziesz przyjmował gotówkę, b, jak ktoś przyjdzie i przyniesie 100 dolarów i zażyczysz sobie w centach to mu to weźmiesz w centach, dasz bez zapisania go na następny miesiąc i bez potrącania kosztów i tak dalej, a w Polsce to nie funkcjonuje w ten sposób. To nie ma, banki nie mają żadnych obowiązków, które by... No, proszę sobie wyobrazić, że przecież pan na pewno podróżuje po świecie. Polska jest ewenementem, oprócz Rosji, kraj, gdzie kasjerka mówi, ale drobne poproszę, pieniądze drobne, bo ja nie mam. To tak, nigdzie tak nie funkcjonuje na świecie.
No ale to dlatego, że to kosztuje. Po prostu ktoś, kto się z bankiem rozlicza.
Ale banki kupę kasy zarabiają, więc może ich być stać na to, że mieć przygotowany bilon i ktoś przyjdzie i powie, poproszę 100 zł w złotówkach i pani mu daje i mówi, proszę.
A u nas to kosztuje.
No, wiadomo, że to kosztuje, ale niestety jak się jest bankiem, to się różne koszty ponosi. Więc trzeba sobie zdać sprawę, że niestety ten koszt, musi być bank do tego zmuszony.
No ale bank by, jakby tutaj był ktoś z sektora bankowego, to od razu by powiedział, no ale przecież można używać kart płatniczych, wtedy ten problem nie istnieje.
No pewnie.
I z uśmiechem pewnie
no,
by to nam by powiedział,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, tylko proszę pamiętać, jakie są koszty tego całego systemu elektronicznego, przecież to też nie jest za darmo. Wymiana bilonu kosztuje, ale obsługa kart też kosztuje, także to nie jest rozwiązanie.
No i tak od
inwestowania. Stasie, że im się zagadali.
Ale bardzo dobrze. Tylko ciekawi mnie taka rzecz, bo bardzo ładny wpis był ten ostatni u pana na blogu. On jakby się odnosił do takiego mniemania, że pierwszy milion to trzeba ukraść. I że w ogóle bogaty człowiek to jest taki, który ma milion w banku I on może sobie w każdej chwili z tego miliona trochę uszczknąć.
Tak jest. Bardzo dużo jest przesądów na ten temat.
I pan jakby walczył z takim postrzeganiem bogactwa, czy jakby tego stanu bycia bogatym.
Tak, no akurat tak się zupełnie przypadkowo zdarzyło, że mieszkałem 10 lat poza Polską, dlatego jest blog w domenie US. I miałem okazję zetknąć się naprawdę z bogatymi ludźmi. Ich majątek to w dziesiątkach milionów dolarów można liczyć i wiem, jacy to są ludzie. Wiem, że to nie funkcjonuje tak, że ktoś jest milionerem, bo ma milion dolarów, czy tam euro, czy złotówek na koncie. Nikt z bogatych ludzi tak nie ma. To są wszystko ciężko pracujący ludzie, którzy się zwykle z własną pracą dorobili, którzy mają tylko skromne środki tak naprawdę, a reszta to jest gdzieś jako kapitał obrotowy w firmach ulokowana. Także to jest dużo mitów na ten temat. Zachęcam do przeczytania i ustosunkowania się do tego wpisu.
A przede wszystkim nie ma tej zewnętrzności związanej z bogactwem.
Tak. Proszę pamiętać, że te wszystkie nieruchomości i luksusowe samochody najczęściej są na kredyt kupowane.
A gdybyśmy mieli jeszcze o pewnych alternatywach mówić, o nieruchomościach już mówiliśmy, aha, o kruszcach mówiliśmy, co nam jeszcze zostaje. No nie wiem. Fundusze inwestycyjne.
No,
na wszystkie... Także ruletka?
Tak, no niestety, ale tutaj na rynkach pieniężnych czy akcyjnych to zwykle zarabiają ci ludzie, którzy kręcą tym wszystkim i weźmy fundusz inwestycyjny. Oni potrącają sobie co roku, czy pan traci, czy pan zyskuje, to oni sobie potrącą ten swój procent. I to nie mały w Polsce. Także oni są zupełnie spokojni o swój byt, a ten zwykły żuczek z ulicy to nie ma żadnych gwarancji.
No ale niemniej po te 3 złote, 5 złotych dziennie to by nas było stać do jakiejś
może, ja polecam, świnki wrzucić. Ja polecam, żeby sobie kupić obligacje przedwojenne polskie. To jest zysk bez ryzyka, 100% bezpieczny papier, gwarantowany, tylko że... No,
rzadki.
Nie, bardzo powszechny, 15 zł czy 20 i można sobie cały pokój wytapetować. No ja myślę, że teraz taki polityk ostatnio na ten temat mówi, że nie może być tak, żeby potomkowie biednych Polaków płacili potomkom bogatych. I to się odnosi do tych obligacji, które teraz są wyemitowane na ogromną skalę. Także i ci, którzy mają obligacje przedwojenne, to są jeszcze mają ten plus, że mogą sobie coś kupić fizycznego, ten papier zabytkowy i go oprawić w ramki. A ci, którzy teraz obligacje kupują Polski, no to nie będzie nawet czego na ścianę powiesić, jakby co do czego przyszło.
Jakby co do czego przyszło.
No tak, no przecież niespłacalny jest ten dług, który mamy.
Ja się właśnie tego obawiam, rozmawiając o ekonomii, że to jakby co do czego przyszło, tak, to wszyscy mają gdzieś z tyłu głowy, nawet jak są bardzo
entuzjastycznie... To tak jak z Hongkongiem. Proszę pamiętać, że nawet kiedyś minęło 100 lat, umówili się Brytyjczycy z Chińczykami, że im oddadzą Hongkong. Kiedyś tam za 100 lat. I kiedyś ten 100 lat przyszło. I nawet minęło.
To nie jest może zbyt pokrzepiający koniec rozmowy, ale to taki być musi, być może. Przemysław Słomski, autor bloga ekonomicznego Słomski US, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.